Kochani, to jest przywilej stać tu przed wami, szczególnie jeśli mam świadomość, że mam dzisiaj dużo czasu. Jest dopiero za 15:11, zazwyczaj kończymy o 11:30, także myślę, że nie będę was bardzo męczył, ale chciałem bardzo serdecznie was powitać, was, którzy tu jesteście, też was, którzy w domach swoich włączyliście internet czy inne narzędzie, żeby być z nami tutaj, uczestniczyć, by słuchać, by chwalić Boga razem tu z nami. Kochani, przedostatnia pieśń. Nie wiem, czy pamiętacie, jaka to była. Kilka razy tam powtarzaliśmy amen. Co to znaczy amen? Amen, tak, niech tak się stanie. A co było na początku tej pieśni, pamiętacie? Niech ci błogosławi Pan. Błogosławieństwo Aarona. Kochani, kiedy stałem tam w korytarzu, kiedy słyszałem śpiewających was, powtarzających amen, amen, Panie, spraw to. Panie, spraw, aby Twoje błogosławieństwo zlało się na mnie, na moje dzieci, na dzieci moich dzieci, z pokolenia w pokolenie. Myślałem sobie, czy rzeczywiście jesteśmy świadomi, co śpiewamy. Myślę, że tak. Myślę, że oczekujemy Bożego błogosławieństwa. Mówiąc amen, mówię, Panie, niech dzieje się Twoja wola. Niech się stanie to, co wypowiedziałeś, że synowie Aarona, kapłani, mają wznosić ręce nad ludem i mają błogosławić. Także byłem poruszony podczas tej pieśni i z taką radością w sercu staję tutaj przed wami, aby podzielić się z wami słowem, a na początek podziękuję Bogu za to, że jesteśmy tutaj. Możecie siedzieć. Niebiańskie Ojcze, dziękujemy Tobie, że Ty masz najlepsze rzeczy dla każdego z nas przygotowane. Panie, chcemy wsłuchać się w Twój głos. Chcemy rozkoszować się Twoją obecnością. Chcemy mieć otwarte serce i umysł na to, co Ty dzisiaj nam chcesz powiedzieć. Panie, dziękuję Ci, że tu możemy być razem. Dziękuję Ci za niedzielny poranek. Ale dziękuję Ci, że Ty każdego dnia jesteś z nami, jeśli tylko my oczekujemy na Ciebie. Jeśli tylko my chcemy być słuchani w Twój głos. Daj nam takie pragnienie w nasze serca, żeby każdego dnia być blisko Ciebie. Daj nam wołać amen, niech tak się stanie. Panie, Ty bądź blisko. Dotykaj, uświęcaj, przeobrażaj. W imieniu Jezusa. Amen. Kochani, dzisiaj będę mówił o czymś, co dobrze wiemy. I jak spojrzałem w moje jakieś tam zapiski, to okazuje się, że już nie raz z tym tematem tutaj chciałem się zmierzyć. I zmierzałem się. Ale życie płynie. I stajemy się coraz dojrzalsi. Apostoł Paweł mówi, kiedy byłem dziecięciem, rozumiem jak dzieciem. Ale kiedy podrosłem, to już rozumiem jak młodzieniec. A jak się starzejem, to też jeszcze trochę inaczej pewne rzeczy rozumiemy. Będę mówił, że nie będzie to dla nikogo zaskoczeniem, że nasz Kościół 5M ma kilka zasad funkcjonowania. I 5M coś znaczy? Nie będę was pytał, myślę, że wszyscy wiecie. I ci, którzy są członkami, wiedzą, że zdeklarowali, że chcą przestrzegać przynajmniej 7 zasad, które są w naszym przymierzu, które my zawieramy między sobą w obecności Boga. I ostatni punkt, 7 punkt tego przymierza, to jest relacja z Duchem Świętym. Myślnik, słuchanie głosu Bożego. I pod spodem jest cytat z Ewangelii Jana, tuż pod koniec służby Pana Jezusa tu na ziemi, tej fizycznej, cielesnej, kiedy był Pan Jezus na ziemi, powiedział: Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczył was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam przekazałem. To jest Ewangelii Jana, 14 rozdział, 26 werset. Jest jeszcze taka myśl pod spodem. Systematyczne czytanie Pisma Świętego i otwartość na Boże objawienie. I właściwie, mówiąc o właściwych, czy w ogóle o relacjach z Duchem Świętym, mógłbym zacytować to ostatnie zdanie: systematyczne czytanie Pisma Świętego. I to właśnie mógłbym powiedzieć amen. Ale czy to powiedzenie tutaj amen spowoduje, że zaczniemy systematycznie, proszę dobrze zrozumieć, systematycznie to nie znaczy co niedzielę. To też jest systematycznie, ale to jest systematycznie raz w tygodniu. Systematycznie, mówimy tutaj o systematycznym każdym dniu. I myślę, że nie muszę was dopytywać się, jak to wygląda w twoim życiu. Ja wiem, jak to wygląda w moim życiu. I mam wiele jeszcze do uświęcenia spraw w moim życiu. Zastanów się, czy czytasz systematycznie Słowo Boże. Jeśli masz wrażenie, że nie słyszysz Bożej woli, Bożego głosu, nie rozpoznajesz Bożej woli, to nie zwalaj tego na nikogo, ani na Ducha Świętego, którego chcemy więcej i więcej. Ale uderzmy się w pierś. Bo Duch Święty został dany po to, aby nam przypomnieć. A co nam ma przypomnieć, jeśli nie znamy? Co nam ma przypomnieć, jeśli nie czytamy? To jest tylko wstęp. Wykorzystuję trochę czas. Żeby nam uświadomić, że to, o czym będę mówił, może dotychczas pewne rzeczy postrzegaliście zupełnie inaczej. I ja nie chcę powiedzieć, że to źle postrzegaliście. Ja chcę tylko powiedzieć, że Bóg jest Bogiem suwerennym. I że Duch Święty jest suwerennym Bogiem. Że Pan Jezus jest suwerenny. I że może działać tak, jak chce. W każdym życiu naszym specyficznie, indywidualnie, wyjątkowo. Jeśli spojrzymy teraz na siebie, możemy obejrzeć się. Ci, co jesteście w domu, nie macie dużo do wyboru, nas tu jest trochę więcej. I zobaczcie, że każdy i każda wygląda inaczej. I nie jest to dla nas zaskoczeniem. Akceptujemy, że człowiek młody wygląda jak dziecko, człowiek w średnim wieku jest piękny, człowiek starzejący się starzeje się pięknie, że są mężczyźni, że są kobiety. Szanujemy to. Bóg nas cudownie stworzył, ale w kwestiach Ducha Świętego chcielibyśmy poszufladkować. Chcielibyśmy powiedzieć tylko tak i tylko tak. Nie wiem, czy takie mamy prawo. Dobrze. To tyle wstępu. Czy będziemy mieć teksty? Mam już teksty na tablicy, na wyświetleniu. Dobrze. Proszę o wyświetlenie pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. Będę teraz czytał od 4, ale też później nawiążemy do pierwszego wersetu. W 4 wersecie, 12 rozdział, pierwszego listu do Koryntian, w 5, 6 i 7, apostoł Paweł mówi tak. A różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Na razie tyle. Jako że mówimy o temacie, na którym możecie słuchać mnóstwo kazań, mnóstwo rozważań, dlatego nie chciałbym bardzo dużo mówić moich przemyśleń i moich odczuć. Chciałbym dużo czytać i spojrzeć na to i zapytać się, co rozumiemy z tego, co przeczytaliśmy. Kiedy ja na to patrzę i kiedy z modlitwą na nowo czytałem znany nam rozdział, czy znane wersety, zobaczyłem, że w tych pierwszych trzech wersetach apostoł Paweł pokazuje coś, o czym my czasem zapominamy. Pokazuje, że Duch Święty, Pan Jezus, Bóg Ojciec są jedno. Są jedno. I kiedy my mówimy Pan Jezus, to mówimy Duch Święty i Bóg Ojciec. Możemy mówić zawsze w całości. Kiedy mówimy Duch Święty, to mówimy Pan Jezus, który powiedział, ześlę wam pocieszyciela, czy mówimy bardziej Ojciec, który w imieniu Jezusa przysłał Ducha Świętego na ziemię. Zobaczcie, kochani, że w tych trzech wersetach apostoł Paweł mówi, różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne są posługi, lecz Pan ten sam. Różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. To pierwsza rzecz, którą zauważyłem tutaj. Myślę, że nie zawsze, jak czytamy to, to widzimy to, że tutaj apostoł Paweł pokazuje, że Bóg jest cudowną jednością. Cudowną jednością. I dalej czytamy tutaj o rzeczach, o których często w praktyce zapominamy. Po pierwsze, że różne są dary łaski. O tym może pamiętamy. Że są różne posługi. Też jesteśmy się z tym może częściej zgodzić, ale że są różne sposoby działania. To już nas bardzo niepokoi. Bo jedni mówią, że w Duchu Bożym działają tak, a inni mówią, że w Duchu Bożym działają tak. Jak to może być? Ci śpiewając skaczą, machają flagami, a ci śpiewając stoją z pochylonymi głowami i uwielbiają Boga. Kto lepiej uwielbia? Różne sposoby działania. My będąc w jednym zborze, mamy też różne zadania. Zupełnie co innego jest, kiedy nasi gedeonici idą i rozdają Nowe Testamenty, a co innego, jeśli nauczyciele nasi w szkoły niedzielnej biorą dzieci i zabierają na szkółkę, żeby tam nauczać. I mogłyby mieć wiele służb, bo o służbach dzisiaj będziemy mówić. Są różne sposoby działania. To jest to, co często nam się nie mieści. My lubimy patrzeć przez pryzmat mojego powołania. Ważne, to będzie też pytanie, a już myślcie, jakie jest twoje powołanie? Jaka jest twoja służba w Kościele? I my często przez moją służbę, bo ona jest najważniejsza. Takie jest moje odczucie. I możemy tak sobie myśleć. Bóg nam chce błogosławić, ale szanujmy innych. Patrzmy na inne służby i błogosławmy innym służbom. Szanujmy to, że inni mogą służyć inaczej Bogu. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne są posługi, lecz ten sam Pan. Różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Myślę, że ten siódmy werset jest dosyć ważny, bo wydaje się czasem i muszę wam coś wytłumaczyć. Ostatnio patrzę trochę z takim smutkiem, że coraz więcej chrześcijan, mając możliwości słuchania różnych wspaniałych kazań, oglądania różnych cudownych rzeczy, nie tylko dziękuję Bogu za to, bo powinniśmy dziękować, jak widzimy Boże działanie, powinniśmy dziękować, ale nie tylko dziękuję, ale myśli, jak mam naśladować tego człowieka. I później zaczynamy nauczać tak, jak ten człowiek naucza, mieć gesty takie, jak ten człowiek, wypowiadać formułki takie, jak ten człowiek, mieć oczekiwania, że będzie działo to samo, jeśli powiem tą formułę, to człowiek upadnie, jak się będę modlił od niego. Ludzie padają pod pomocą modlitwy i to jest prawda, ale nie pod pomocą formuł. Żebyśmy się dobrze rozumieli. I kiedy ja patrzę na to, co dzieje się w współczesnym chrześcijaństwie, to my zaczynamy naśladować naśladowców Jezusa Chrystusa. Nie powinniśmy. Pan Jezus mówi, naśladujcie mnie, ale to mówi w kontekście swojego cierpienia, swojego głoszenia Ewangelii, a nie swojej specyfiki głoszenia kazań. Bo trudno byłoby kogokolwiek z nas naśladować apostoła Pawła w kazaniach i w jego działaniu. I kiedyś czytamy tutaj siódmy werset, że w każdym Bóg działa wszystko we wszystkich, a w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Spotykamy się z nauczeniami, że to musisz mieć, bo to wszyscy mają mieć. Musisz robić tylko tak, nie inaczej. Chciałbym mówić tylko dobre rzeczy. Chciałbym mówić tylko dobre rzeczy, postaram się, ale chciałbym powiedzieć, że w obecnej dobie jest wiele zwiedzeń. I dlatego wziąłem temat o Duchu Świętym, o przebywaniu w Duchu Świętym, bo to od ciebie zależy, czy dasz się zwieść, czy nie. Jak to zrobić? czytam z naszego przymierza. Systematyczne, codzienne czytanie Pisma Świętego. Autorzy przymierza nie dodali tutaj słowo codzienne, dlatego że byli przekonani, że słowo systematyczne nam podpowie, że to ma być codzienne. Ja czytając to, pomyślałem sobie, dopełniam to, bo niektórzy nas są systematycznie na nabożeństwie. I raz w tygodniu przez godzinę są poddani słuchania Słowa Bożego. Mija cały tydzień, nawet na grupę nie przyjdą, bo są zajęci. Rozumiem. Z wszystkiego możemy być zwolnieni, ale z czytania Słowa Bożego nie mamy jak się usprawiedliwić. W każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. I tu jeszcze dwa ostatnie wyrazy, czy trzy, jeśli słowo ku też jest wyraz, ku wspólnemu pożytkowi. Duch Święty się przejawia wśród nas ku wspólnemu pożytkowi. Nie tylko po to, żebym się radował obecnością Ducha Świętego. Ja mam się radować obecnością Ducha Świętego. Amen. Krzyczcie amen, bo tak, chcecie się radować obecnością Ducha Świętego. Duch Święty to słyszy. Pan Jezus to widzi. Bóg Ojciec dał Ducha Świętego po to, żebyśmy mogli radzać Jego obecnością. Ale jeśli mówimy o używaniu nas przez Ducha Świętego, o wyposażaniu nas przez Ducha Świętego, to ku wspólnemu pożytkowi. Mówię może tak dosyć z mocą o darach, o różnorodności, o różnych zasadach, dlatego że z radością w ostatnim czasie, może i cały czas, ale w ostatnim, wśród wielu modlitw naszych w Kościele, w naszym zborze, brzmi prośba, przeczytam jaka. W liście do Koryntian, 14 rozdział, 12 werset. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Pragniemy. Myślę, że przynajmniej z połową was rozmawialiśmy, modliliśmy się i widzę to w naszych twarzach. Pragniemy darów. Jesteśmy otwarci. Mówimy, Ojcze, potrzebujemy. Starajmy się opisywać w te dary, które służą ku zbudowaniu zboru. I tutaj taki dosyć smutna myśl, że jeśli świadomie nie chcemy być częścią zboru, z różnych powodów, nie przychodzimy, mamy społeczność w domu, nie chcemy włączyć się w służbę, uważamy, że wystarczy nam, jeszcze usłyszymy, że właściwie wszystko możemy mieć. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego, mamy wszystko, tylko chwalić Boga. Powinniśmy chwalić Boga, mamy wszystko, ale mamy dbać o Kościół, jeśli chcemy doznać wszystkich Bożych błogosławieństw. Bóg chce dać każdemu z nas bez wypominania wszystko to, co ma dla nas przygotowane. Każdemu z nas. Ale chce nam dawać po to, żeby to służyło nie egoistycznie tylko dla mnie, ale ku zbudowaniu wspólnoty. I to myślę, że każdy lider zboru, wspólnoty może powiedzieć do tych, którzy przychodzą, którzy są częścią wspólnoty. Jeśli chcecie wzrastać, jeśli chcecie poznawać cudowne działania Ducha Świętego w twoim życiu, angażuj się w pełni w życie zboru. Jeśli z własnego wyboru, a tak jest, znam takie przypadki, nie chcesz uczestniczyć w życiu zboru. To nie znaczy, że jesteś potępiony. Wiecie, to nie jest kwestia białe-czarne. Bóg jest Bogiem miłości, Bóg zbawia w cudowny sposób. I ludzi w więzieniach siedzi latami, nie ma społeczności z wierzącymi. Ale ty, mając możliwość współtworzyć wspólnotę, ograbiasz się. Ty się ograbiasz z to, co Bóg ma dla ciebie, jako dla części wspólnoty. Dlatego jeśli ja widzę ludzi, którzy nie chcą mieć wspólnoty, gdziekolwiek nie chcą być w wspólnocie, to tylko mogę z miłością powiedzieć, szkoda, że się ograbiasz sam, na własne życzenie. Jesteśmy dalej w liście do Koryntian i przeczytamy kilka wersetów o 12 rozdział, 1 Koryntian, 12 rozdział, 8 werset. To jest ciąg dalszy to, co czytaliśmy na początku. Dalej po siódmym, w którym jest powiedziane, że duch przejawia się różnie ku wspólnemu pożytkowi. I dalej kontynuując, Duch Święty przez apostoła Pawła pisze tak. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając poszczególnie, każdemu poszczególnie jak chce. Albo jak ciało jest jedno, a członków ma wielu, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wielu, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Czy wiesz, jaką częścią Kościoła jesteś? Czy wiesz, jaką częścią ciała Chrystusowego tu w Mińsku Mazowiecku ty jesteś? Jeśli myślimy o darach duchowych, które są nam dane po to, przede wszystkim po to, aby budować wspólnotę, to spróbujmy określić, jaka jest moja służba i co ja wnoszę, tak bardzo naturalnie, co ja wnoszę. Kim ja jestem, w co ja się zaangażowałem. Ci z nas, którzy są członkami, to już się zdeklarowali, mamy różne służby. I myśląc o nas, o was, poszczególnie imiennie, o każdym, zacząłem odkrywać, jakie wielkie macie obdarowania. I pomyślałem sobie, czy nasz Ojciec w niebie, słysząc naszych modlitw, jest mu trochę, ma trochę niedosyt w tym, że nie dziękujemy mu za te dary, które już mamy. Kochani, czy myślicie, że nauczyciele naszej szkoły niedzielnych to są tak dobrzy wychowcy, że nie potrzebują Ducha Świętego, żeby uczyć nasze dzieci? Absolutnie nie. Ja patrzę na nauczycieli szkół niedzielnych jako na osoby, które mają dar nauczania. Jako jeden z pierwszych darów Ducha Świętego wymieniony w tym, co czytałem. To są ludzie wyposażeni przez Ducha Świętego po to, żeby prowadzić nasze dzieci w wzroście w poznaniu Boga. Czy mamy tą świadomość? Czy dziękujemy za to Bogu? Pomyślmy każdy o sobie. Za co ja mam możliwość podziękowania Bogu? Służbę, jaką masz. Czy dziękujesz Bogu za to, że On ubogosławia cię? Często to jest takie bardzo naturalne i Bóg dodaje. Ale ważne, abyśmy wiedzieli, jakie jest moje miejsce w Kościele. Myślę, że to jest podstawa. Jeśli w moim ciele byłaby jakaś część mojego ciała, obojętnie czy ją widzicie, czy nie, ale byłaby i nie wiedziałaby, czy jest częścią ciała, to byłaby martwica. Straszne. Jeśli jesteś w Kościele i nie widzisz tam swojego miejsca, nie wiesz, co robisz w kościele, nie wiesz, do czego Bóg cię powołał, zastanów się, czy nie jesteś w kierunku do martwicy. Myśmy ostatnio z braćmi w Radzie i nie tylko, ale z braćmi z Rady mówiliśmy o tym, że chyba najwyższy czas, abyśmy stali się bardziej fundamentalni i radykalni. Dlatego będziemy bardzo mocno dbać o fundament, o Słowo Boże. Będziemy czytać, rozważać, powtarzać, napominać, wskazywać i stosować się do Niego. My przede wszystkim, my starsi, my rada, my ojcowie, my matki, nie miejmy żalu do naszych dzieci, uderzmy się w pierś. Ileśmy zaniedbali godzin, które mogliśmy spędzić na bojowaniu przed Bogiem za nasze dzieci. Kiedy mieliśmy małe dzieci, teraz już mamy duże wnuki, ale kiedy mieliśmy małe dzieci, to nie było łatwe ani dla nas, ani dla nich. O 6 rano spotkaliśmy się, aby mieć czas modlitwy i Słowa Bożego. Dzieci nie wychodziły do szkoły przed tym, żeby mieć czas modlitwy. I teraz, kiedy często z Marią patrzymy na naszą rodzinę i dziękujemy Bogu za łaskę, że nasze dzieci są w Nim, że Jemu służą. I oczywiście, że to bardzo zależy dużo od nas, ale to jest Boża łaska. A od nas zależy to, żeby mieć pewne radykalne, pewne fundamentalne zasady. Czy w Twoim domu czytasz Słowo Boże razem ze swoimi dziećmi? Jeśli nie, zacznij. Jeśli chcesz, żeby dzieci Twoje wzrastały w poznaniu Boga. Nie oczekuj, że tylko przez godzinę na szkółce niedzielnej, nawet nie cała godzina, bo pół godziny, jest szkółka niedzielna. Nie oczekuj, że na młodzieżowym, który trwa godzinę czy półtora, że Twoje dziecko będzie wzrastać. Ty, tato i mamo, człowieku zbawiony, człowieku, który dąży do wieczności, ty odpowiadasz. Nie zostajesz sam. Jako dobry ojciec, dobra matka, Bóg cię chce doposażać. Wszystkie dary, które są ci potrzebne, Bóg ci da. Ale ty musisz to robić. Bo jeśli nie będziesz to robić, nie dostaniesz. I teraz tak. Dalej jesteśmy w liście do Koryntian. 28 i do 31 będę czytał. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy wszyscy mają moc czynienia cudów, czy wszyscy mają dary uzdrawiania, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy wykładają, starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę doskonalszą drogę. I tutaj myślę, że zostaje rozwiany pewien mit, że wszyscy muszą coś mieć, to same. A poza tym, czy wszyscy mają ten dar? Nie. Bo Duch Święty rozdziela każdemu, jak chce. Ale nie wiem, czy wśród tych darów, które czytałem, zobaczyliście, macie to na wyświetlaczu, zobaczyliście pewne dary, o których w ogóle właściwie się nie mówi. Wspomnę dwa. Sam byłem zaskoczony. Jeden z takich darów to jest dar kierowania. Dar Ducha Świętego, kierowanie. To jest dar Ducha Świętego. Jeśli modlimy się o liderów, ostatnio modliliśmy się o naszą młodzież, modliliśmy się, żeby tam byli liderzy, to modlimy się o to, żeby Duch Święty wyposażył ich w dar kierowania grupą. Jeśli cokolwiek robimy, jest dar Ducha Świętego, kierowanie. Słyszeliście o takim darze? Słyszeliście kazanie na ten temat? Chyba bardzo rzadko. Jest jeszcze jeden dar. O nim na pewno słyszeliśmy częściej, ale jest bardzo ważny. To jest dar poprzedzający dar kierowania, dar niesienia pomocy. I chciałem powiedzieć, że bardzo często dary uzupełniają się. I to nie jest tylko tak, że masz dar niesienia pomocy i Bóg cię, jak widzi, że ty idziesz i niesiesz tą pomoc, że Bóg cię nie wyposaży w dalsze dary. Bo może przy niesieniu pomocy będzie ktoś chory i ty powinieneś modlić o jego uzdrowienie i Bóg ci da dar uzdrawiania. Bo taka jest potrzeba, bo ty idziesz i ty służysz, ale to nie jest tylko spotkałem, pomodliłem się i poszedłem i nie znamy się więcej. Właściwie w Biblii nie ma takich przypadków. Zawsze jest pewna kontynuacja. Czy wszyscy mamy te same dary mieć? Dary Duch Święty nie rozdziela według rozdzielnika. Tylko patrzę na nasze serca. Patrzę na twoje i na moje serce. I widzi, co my chcemy robić tu w kościele, co chcemy robić w domu, co chcemy robić w mieście. Jeśli chcemy ewangelizować, to Bóg nas napełni. Kończąc ten ciąg wersetów, apostoł Paweł mówi: starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę doskonalszą drogę. No w poprzednich wersetach wymienił właściwie wszystkie dary, wszystkie, o których myślimy, które nam zależy. I apostoł Paweł mówi: starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski. Nie powiem wam tu żadnego komentarza. Powiem wam tylko, że to jest dla mnie wielka zachęta. Być otwarty i prosić Boga o to, co on na dzisiaj, na te straszne czasy, co on ma dla nas przygotowane. Chcę być otwarty i gotowy. Ale zaraz dalej, mówiąc o tym, wskazuje doskonalszą drogę. I jaka to jest ta doskonalsza droga? Miłość. Miłość. To jest ta doskonalsza droga, o której apostoł Paweł mówi, którą Bóg, Duch Święty przez swoich pisarzy i apostołów wielokrotnie pokazuje. I jeszcze mam chwilkę czasu. Chciałem jeszcze przeczytać podobne rozważania apostoła Pawła o darach z listu do Rzymian, ale nie będę czytał. Chciałbym poruszyć rzecz niełatwą. Pan Jezus, i to są słowa Pana Jezusa, Pan Jezus w kazaniu na górze, kończąc kazanie w 7 rozdziale, mówi o tym, 7 do 18 wersetu zaczynając, mówi o tym, że nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone ogień. Tak więc po owocach ich poznacie ich. Czy po owocach poznacie ich. To jest to, co my często zaniedbujemy, pomniejszamy. Że to jak żyjemy, dzieci patrzą na nasze życie. Ci, którym świadczymy, patrzą na nasze życie, na moje zachowania w łatwych i trudnych sytuacjach. Po naszym życiu poznać, kim my jesteśmy. I Pan Jezus mówi: nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego. Dlatego tak ważne jest znać wolę Ojca dla mnie, dla siebie. Ty, droga siostro, drogi bracie, powinien znać Bożą wolę do ciebie. Ona może być wyjątkowa, ona raczej jest wyjątkowa, tak cię cudownie, wyjątkowo Pan Bóg stworzył. I nie porównuj, że no, ktoś inny robi inaczej, ktoś inny robi, może lepiej mi się wydaje. Rób to i tak, jak Bóg cię powołuje. Jesteśmy wyjątkowi i przeznaczeni do zadań, każdy wyjątkowych. I dalej Pan Jezus mówi rzecz, którą trudno słuchać, Ale Pan Jezus mówi o sądzie ostatecznym. I mówi, że w owym dniu wiele mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w imieniu Twoim nie wymazaliśmy demonów, w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? To byli ludzie wierzący, którzy znali Jezusa, którzy do Niego się zwrócili, Panie, Panie, myśmy to, to, to i to robili w swoim imieniu. Pan Jezus odpowiada, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, którzy czyniliście bezprawie. Pan Jezus nie mówi im, nie prorokowaliście. Pan Jezus nie mówi im, nie czyniliście cudów. Pan Jezus zarzuca im, czyniliście bezprawie. Robiliście to, co wam się wydawało dobre, a nie to, co ja chciałem, żebyście robili. Dlatego was nie znam. Nie pełniliście moją wolę, naśladowaliście cudownych, bożych, moich mężów. I działy się cuda. I zwiedliśmy wielu. Cuda nas urzekają. Jesteśmy gotowi za cudami iść na koniec świata, bo tam się stał cud. Ale doświadczajmy to, co się dzieje. Ja głęboko wierzę w cuda. Wiele mogłem doświadczać. Także, kochani, mówię o tym z wielką radością. Bóg jest Bogiem cudów. Ale to Bóg jest Bogiem cudów, a nie to, że my naśladujemy innych. Zachęcam was do takiego osobistego, dziewiczego spotkania z Bogiem. Do odbierania ty i Pan Bóg. I wnoś to jako twoją służbę do kościoła lokalnego, gdzie jesteś. Kończąc, jeszcze nie zupełnie, ale żeby o sądzie ostatecznym też coś dobrego powiedzieć, a tam jest wiele dobrych rzeczy. Pan Jezus w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza mówi tak, od 31 werseta zaczynając. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy, to jest Mateusz 25:31, a gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po swojej lewicy. Wtedy powie król swojej prawicy. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedzicie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przechodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzieliście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy. Panie, kiedy widzieliśmy Ciebie łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przechodnim i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyjęliśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym, albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powiem, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powiej tym po lewicy, idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny zgotowany diabłu i aniołom jego. Albowiem łaknąłem, nie daliście mi pić, nie daliście mi jeść, pragnąłem, nie daliście mi pić, byłem przechodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu nie widzieliście mnie. Wtedy oni mu odpowiedzą, Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, albo pragnącym, albo przechodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Wtedy mi powie, zaprawdę powiadam wam, czokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. Jedni drudzy wiedzieli, że to jest Pan. Jedni drudzy się zwracali, Panie, jak myślicie, jaki dar Ducha Świętego prowadził błogosławionych czy sprawiedliwych, których Bóg postawił po prawicy swojej? Jaki dar Ducha Świętego ich prowadził? Niesienia pomocy. Oczywiście te wszystkie dary były tam. To byli Boży ludzie. Ale Pan Jezus tutaj mówi o niesieniu pomocy. To jest w tym kontekście pewien test. Apostoł Paweł mówi, choćbym mówił językami ludzkimi, anielskimi i przenosił, miał wiarę, żebym przenosił góry i robił wszystkie cuda, a miłości bym nie miał, byłbym kim? Cymbałem brzmiącym. Ja lubię, jak cymbały grają, ale muszą być nastrojone. Ale byłbym niczym, mówi apostoł Paweł, jeśli nie mamy daru niesienia pomocy. Jeśli potrafimy obojętnie przychodzić wokół potrzebujących, to pomyślmy, gdzie będziemy, kiedy przyjdzie Pan Jezus. I kiedy myślimy nad tym, a myślę, że myślicie nad tym, co mówię, to czy możemy sami dać sobie radę, czy dać sobie radę w ogóle spełnić Boże powołanie, nasze wybranie? Wydaje się, że w większości powiemy nie. Jeśli mamy trochę pokory, a powinniśmy mieć, to powiemy nie. I dlatego Pan Jezus, to już będzie ostatni werset, w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, znamy to, bo to jest o krzewie winnym, Pan Jezus mówi, trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może dać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Na początku bardzo mocno podkreślałem to, że Duch Święty to jest Pan Jezus. Pan Jezus to jest Ojciec, to jest jedno. To my nie możemy ogarnąć naszym wyobrażeniem. To jest jedno. Jeśli Pan Jezus mówi, trwajcie we mnie, to mówi, Duch Święty was będzie prowadził. Ojciec będzie się troszczył o was. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość. A jesteśmy wszczepieni. Jesteśmy latoroślą. Nawróciliśmy się. Idziemy za Panem. Jak latorość sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym. Czy zaczynając dzień, zaczynamy go modlitwą? Czy zaczynając dzień, czytamy Słowo Boże? W czym trwamy? Czy słyszymy te straszne wiadomości, ile jest ludzi chorych, ile ludzi umiera, ile jeszcze będzie chorych, ile jeszcze umrze? Jeśli będziemy czytać, a będziemy czytać objawienie, kiedy będziemy u nas, to zobaczymy, że jeszcze znacznie gorsze rzeczy się będą działy. I wtedy my jako wierzący mamy podnieść głowę swoją i powiedzieć, zbawienie nasze jest bliskie. Dalej Pan Jezus mówi, ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. To nie jest tylko trwanie, to jest wydawanie owocu. Bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, nie wydaje owocu, zostaje ścięty, wrzucony ogień. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje was trwać będą, proście cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Jest warunek. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje was trwać będą. Jak Słowo Boże, Słowo Jezusa ma trwać w nas, jeśli my nie czytamy Słowa Bożego? Jeśli my się go nie uczymy na pamięć? Nie rozkoszujemy się Słowem Bożym? Kochani, kończąc, chciałbym życzyć każdemu z nas, abyśmy zobaczyli, w którym miejscu jestem. Gdzie jestem? Czy czerpię sok z krzewa winnego? Czy poddaję się Duchowi Świętemu? Czy chcę rozkoszować się Słowem Bożym? Ja myślę, że jeśli byłaby potrzeba, jeśli ktoś chciałby jakąś szczególną modlitwę, to myślę, że jesteśmy tutaj jako bracia, jesteśmy gotowi modlić się jedni o drugich. Myślę, że dobrze byłoby, żebyśmy byli wrażliwi na działanie Ducha Świętego. Jeszcze mam jedną historię, powiem, nie opowiedziałem jej, dlatego że było mało czasu, ale teraz, kiedy pomyślałem, że możemy się modlić, to pomyślałem, że jedno z takich cudownych przeżyć, które miałem w kontekście Ducha Świętego i jego działania. Byłem daleko stąd, bo w Armenii, w czasach bardzo trudnych do Armenii i był to bardzo trudny czas. Nie jeździła komunikacja, nie było paliwa, duże miasto Erewań umówili się, że będzie w Centralnym Parku nabożeństwo. Myśleliśmy o pastora, który miał tam służyć kazaniem. Byliśmy tam, tworzyliśmy taki grupę modlitewną, chodziliśmy w koło i widzieliśmy, jak ludzie przychodzili dużo wcześniej, nim się miało zacząć nabożeństwo. I wiecie, jeszcze nim się zaczęło nabożeństwo, nagle zaczęło się dziać coś, co myślę, że mógłbym trochę porównać do tego, co działo się w dniu Pięćdziesiątnicy. Nagle ludzie zaczęli się zbierać w grupki, zaczęli się modlić. Park to była obecność Ducha Świętego. Jeszcze nim wyszedł pastor, który nie był nauczony mówić w takich warunkach, jeszcze nim zaczął głosić kazanie, Duch Święty tak dotknął całej społeczności. Ludzie niewierzący się nawracali, wierzący modlili się o nich. To było coś niesamowitego, zupełnie dziewiczego, nieopisywanego. To nie było naśladowane, to było coś wyjątkowego, jednorazowego. Jeśli dzisiaj chcemy mieć czas modlitwy jeszcze, jeśli chcemy chcemy podejść do przodu, żeby się o was modlić, kochani, jesteśmy gotowi, ale nic nie róbmy, czujmy się wolno. My w ciągu tygodnia się spotykamy, my się modlimy jedni od drugich. To nie jest tylko to, że w niedzielę to jest cudowny czas. To jest cudowny czas, ale to nie jest tylko teraz. Ale jeśli dzisiaj jesteśmy dotknięci, wykorzystajmy czas. Ja się będę modlił, módlcie się po cichu. Chcecie, możecie modlić głośno, chcecie, możemy się też o was pomodlić. Piotr już jest w gotowości, żeby też tu przyjść do przodu i razem się modlić. Kochani, zachęcam, abyśmy powstali, będzie nam łatwiej się ruszać, bo w ogóle ruszyć się jest dobrze, abyśmy powstali, pomodlę się i jeśli nie będziecie mieć potrzeby wyjścia do przodu, to już Piotrowi oddam mównicę. Ojcze nasz, dziękuję Ci, że Ty nie tylko zbawiłeś nas przez Jezusa Chrystusa, ale wyposażasz nas do tego, żeby być posłuszni Tobie, aby wykonywać rzeczy, które dla nas przygotowałeś przed założeniem świata, dla każdego z nas indywidualnie. Panie mój, dziękuję Ci, że mnie zbawiłeś. Dziękuję Ci, że powołałeś mnie i że wyposażasz. Dziękuję Ci za każdy dar Ducha Świętego, który mogę odbierać jako łaskę i używać ku Twojej chwale i w Kościele, tam, gdzie mnie posyłasz. Chcę Cię prosić o nas tutaj, aby Duch takiej wdzięczności przepełnił nas, abyśmy zobaczyli, jak wiele od Ciebie otrzymujemy. Jak Ty nas wyposażasz. I czasem nie wiemy nawet, jak to nazwać. Wydaje się, że to tak bardzo naturalne, to Ty, Duchu Święty, który masz świątynię swoją w nas, kształtujesz, uczysz i błogosławisz. Dziękuję Ci za to wspólne nabożeństwo. Dotykaj dalej naszych serc. Uświęcaj. Daj pragnienie przebywania w Twojej obecności, Boże. Każdego dnia. Niech księga Twojego zakonu nie odstępuje od naszych ust, naszych myśli. Daj, abyśmy mogli rozważać o Twojej księdze we dnie i w nocy, bo Ty nam chcesz błogosławić. Dziękuję Ci, Ojcze. W imieniu Jezusa. Amen.